Mamy przerwę od drugiego Koryntian. Przed konferencją zboru to okazanie i jeszcze jedno. Nie będzie z drugiego Koryntian w moim wykonaniu. No właśnie, temat tego kazania to członkostwo w zborze, właśnie ponieważ mamy konferencję członkowską. No i właśnie, członkostwo w zborze dla kogoś, kto może nie wychował się w kościele baptystów, to może być taki zlepek niezrozumiałych słów. Więc członkostwo to innymi słowy bycie członkiem zboru, czyli lokalnego kościoła, w tym wypadku naszego kościoła. Przy czym kościół rozumiemy nie tyle jako budynek przy Chopina 32, ale po prostu jako zbiór ludzi, jako nasze zgromadzenie. Więc członkostwo to jest temat dzisiejszy. Ostatnie kazanie mówiłem o wizji zboru. Mówiłem o tym, czym jest zbór, mówiłem o tym, do czego Bóg powołuje wszystkie zbory, czyli do tego, żebyśmy w ramach tych zborów wzrastali, stawali się dojrzałymi chrześcijanami, posłusznymi Bogu, oddanymi Mu, walczącymi z grzechem. Powołuje też do tego, żebyśmy pielęgnowali nasze relacje i umacniali naszą społeczność, żebyśmy naprawdę byli razem jako Kościół, a nie po prostu zbiorem niezależnych jednostek. I powołuje wszystkie zbory do służby Ewangelii, do tego, żeby ją zachowywać niezmienioną, żeby ją coraz lepiej poznawać, żeby żyć nią i żeby przekazywać ją dalej. I też mu jakby zadałem pytanie, do czego Bóg powołuje zbór w Sopocie, i nie odpowiedziałem na nie bezpośrednio, ale wyznaczyłem trzy takie kryteria, które mogą nam pomóc szukać tej wizji zboru. I to jest tak, szukamy czegoś, co Bóg nam w jakiś sposób sygnalizuje. Na przykład poprzez nasze sumienie, poprzez okoliczności, w różny sposób. Jakieś brzemię, które Bóg nam kładzie może na sercach. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, szukamy czegoś, co będziemy mogli robić razem. Ponieważ szukamy wizji dla zboru, a nie wizji dla kilku osób ze zboru. Więc nawet jeżeli to będzie coś bardzo takiego profilowanego, no to pytanie się pojawia, w jaki sposób możemy robić to razem. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o to szukanie wizji zboru, to szukamy czegoś, co da nam nowe możliwości dzielenia się Ewangelią i czynienia wszystkich uczniami Chrystusa. Być może czynienia siebie nawzajem uczniami Chrystusa, żebyśmy wzrastali w wierze, ale też właśnie może czegoś, co pozwoli nam dotrzeć do ludzi spoza zboru. Więc to było ostatnio, kiedy mówiłem kazanie. Dzisiaj będę mówił o tym, co to znaczy być członkiem zboru i co to znaczy być dobrym członkiem zboru. I pierwsza część, czy pierwszy punkt będzie oparty o ten fragment, który jest wyświetlony z Dziejów Apostolskich, a 4 rozdział, 32 werset do 5 rozdziału 11, a druga część będzie tematyczna. Jeśli chodzi o pierwszą część, no to czy ten pierwszy fragment, to będzie takie spojrzenie w przeszłość, spojrzenie w dzieje pierwszego zboru, jaki kiedykolwiek istniał, jeśli chodzi o Kościół chrześcijański. Czy myślicie, że ten zbór, ten pierwszy zbór w Jerozolimie może nas czegoś nauczyć dzisiaj? Czy może myślicie, że to się przeterminowało już? Może. Okej. Okay. Dlaczego to, co działo się wtedy, ma znaczenie dla nas dzisiaj?
Bo to były zainicjowane różne rzeczy przez samych apostołów, którzy byli z Chrystusem. To było takie świeże.
Czyli to było.
Bliskie Jezusowi też.
No tak. Mieli o 2000 lat bliższą perspektywę, jeśli chodzi o Jezusa. Jakby znali go bezpośrednio. I działali w określony sposób, więc to na pewno jest cenna lekcja dla nas. No, dokładnie. Dobrze, więc pomodlę się i przejdę do pierwszego punktu. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za nasz zbór, dziękuję Ci za wszystkie zbory, dziękuję Ci za to, że powołujesz nas do tego, żebyśmy razem służyli Tobie, a nie tylko każdy z osobna. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być tą duchową rodziną, która wspiera siebie, która siebie umacnia, która zachęca siebie do wzrostu, czasami konfrontuje nasze grzechy. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być tutaj dla siebie nawzajem i dla Ciebie. Proszę Cię, żebyś wzmacniał w nas takie zrozumienie, co to znaczy być członkiem zboru i co to znaczy być dobrym członkiem zboru. I proszę Cię, żebyś nas takimi czynił. Amen. Więc po pierwsze, członek zboru to ktoś, kto przynależy do zboru. O, już jest, super. Więc przeczytam fragment z Dziejów, 4 rozdział, wersety 32-33. Jak ktoś chce, to może otworzyć sobie. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Więc jesteśmy na samym początku pierwszego kościoła. Nawet nie gdzieś tam pod koniec pierwszego kościoła, zanim to pokolenie jeszcze umarło, ale na samym początku. Jesteśmy tuż po zesłaniu Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Swoją drogą ten fragment studiowaliśmy w piątek na grupie biblijnej. Jesteśmy tuż po kazaniu Piotra właśnie wtedy, kiedy zstąpił na nich Duch Święty, zaczęli mówić językami. Ludzie się zdziwili, zbiegli, o co tu chodzi, i Piotr im wygłosił kazanie takie, że się 3000 ludzi nawróciło. Ale to tak naprawdę Duch Święty działał przez Piotra. I potem jest jeszcze jedna historia w Dziejach przed tym fragmentem, gdzie Piotr poszedł do świątyni, uzdrowił chromego i też znowu wygłosił kazanie, które przerwali mu wysłannicy Sanhedrynu, który znowu ten Sanhedryn, ta wysoka rada kapłanów, zakazała im nauczać w imieniu Jezusa. Na co oni powiedzieli: bardziej się boimy Boga niż ludzi i będziemy to robić. I tuż po tym Piotr wraca, oni się modlą o odwagę, napełnia ich Duch Święty, składają z mocą świadectwo o Jezusie. I to jest taki teraz ten krótki fragment, opis tego, jak wygląda życie Kościoła w tym momencie. Więc wszystko jest świeże, to jest sam początek czegoś wielkiego. To wspominać te wydarzenia to trochę jak wspominać Kolumba płynącego do Ameryki czy inne takie pionierskie rzeczy. Nie było przed nimi kościoła, nikt inny tego nie robił. Po prostu zaczynali. I dzięki nim możemy teraz obejrzeć się wstać i zobaczyć, jak wyglądał zbór, od którego wszystko się zaczęło. Więc oglądamy się i co widzimy? Co charakteryzowało zbór w Jerozolimie?
Jednomyślni.
Byli jednomyślni.
Wszystko mieli wspólne.
Wszystko mieli wspólne. Tak, o tym jeszcze porozmawiamy dzisiaj.
Troszczyli się
o siebie, jak najbardziej. No tak, a zacznę od tej jedności. Między nimi panowała taka jedność, tak sądzę z tego opisu, o jakiej w większości wypadków możemy dzisiaj pomarzyć tylko w naszych kościołach. Byli ludźmi jednej myśli, jednego serca. Bardzo bym chciał, żeby ktoś mógł kiedyś o nas tak powiedzieć, że jesteśmy ludźmi jednej myśli, jednego serca. Jedność tych ludzi była ściśle związana z przynależnością do zboru. Oni wszyscy razem tworzyli Kościół w Jerozolimie. Trzymali się razem, razem służyli Bogu i troszczyli się o siebie nawzajem. To nie był Kościół wolnych elektronów, które czasami pojawiały się w zborze albo po prostu były wpisane na listę członków. To byli ludzie jednej myśli, jednego serca. Doskonale wiedzieli, do jakiej należą grupy, identyfikowali się z nią i trzymali się niej. Więc bycie członkiem zboru, co nawet widzimy po ich przykładzie, oznacza przynależność do tego zboru. Przynależność formalną, jeśli taka istnieje. Bo dlaczego nie miałbym oficjalnie potwierdzić swojej przynależności do zboru, w którym jestem, z którym żyję, z którym chcę wzrastać. I mówię też o przynależności realnej. Bo zapisać się na jakąś listę to nie to samo, co realnie być częścią jakiejś społeczności i razem ją tworzyć. Ale dla nich to było jasne, że skoro jestem chrześcijaninem, to jestem z Kościołem. Tam jest moja duchowa rodzina, z nimi chcę być, z nimi chcę służyć Bogu. Więc po pierwsze, członek zboru to ktoś, kto przynależy do zboru. Po drugie, członek zboru to ktoś, kto odpowiada za zbór. Przeczytasz? Więc przeczytam dalszy fragment. Dzieje 4:34-37. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Więc dochodzimy do tej kontrowersyjnej części, do kontrowersyjnej historii. Pierwsi chrześcijanie sprzedawali swoje nieruchomości i rozdzielali każdemu według potrzeb. Ja to nazywam taką komuną jerozolimską. Jest to coś, co ciężko mi osobiście zrozumieć, bo nieruchomość, jakby z mojej perspektywy, to jest taka wędka. Albo, przynajmniej z założenia, albo generuje jakieś pieniądze, albo oszczędza jakieś wydatki, bo nie płaci się na przykład za wynajem mieszkania, tylko ma się mieszkanie. A oni te wędki sprzedawali, żeby nakupić ryb. Może nawet dosłownie ryb. Więc czasami sytuacja może to uzasadniać, ale ciężko mi powiedzieć, czy tak było w tym wypadku. Nie wiem, za mało mam trochę danych do tego. Ale może mieli po prostu inną perspektywę czasową niż my dzisiaj mamy. Przecież Chrystus powiedział, że wróci. No to skoro wróci, to po co mam gromadzić majątek? Po co mam gdzieś tam inwestować w nieruchomości, czy dbać o nie, czy zarządzać nimi? Czy nie lepiej po prostu ich się pozbyć i razem za te pieniądze szczęśliwie czekać na powrót Chrystusa? Mogło być tak, że pierwszy Kościół po prostu siedział na walizkach i czekał, aż Chrystus powróci. No my teraz po 2000 lat trochę inaczej na to patrzymy. Może wrócić w tym momencie, ale może wrócić za kolejne 2000 lat, więc nie wiem, ten dom czy to pole może się jeszcze przydać. Może też być tak, że po kazaniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie pozostała spora ilość Żydów z diaspory, dla których to była jedyna okazja, żeby słuchać nauki od apostołów, zanim wrócą do swoich rodzin. Może jest taka też koncepcja, może właśnie ci ludzie zostali dłużej, a Kościół, żeby ich tutaj utrzymać, żeby mogli te fundamenty wiary poznać, właśnie ludzie z Kościoła wyprzedali część swojego majątku. Mogło tak być, nie wiemy do końca. Na pewno nie ma co się z nich śmiać, zwłaszcza, że nie znamy wszystkich okoliczności. Jest za to coś, czego możemy się od nich nauczyć. Bo pierwsi chrześcijanie czuli się odpowiedzialni za swój zbór. Odpowiedzialni do tego stopnia, że byli gotowi poświęcić na rzecz zboru swoje majątki. Nie tylko część swojej wypłaty, ale nawet swoją nieruchomość. Coś, co tą wypłatę pewnie przekraczało wielokrotnie. I dzieje apostolskie wymieniają tutaj z imienia jedną konkretną osobę, która tak zrobiła. Jak miał na imię ten człowiek?
Barnaba.
Barnaba, dokładnie. Kim był Barnaba?
Józef.
Józef, okej. Okay. A kim był?
Lewitą.
Lewitą? Z Cypru, czyli z diaspory. Nie mieszkał w Jerozolimie. Pochodził z Cypru. Jak przetłumaczono jego imię?
Syn pocieszenia,
albo właśnie syn zachęty, jak to Piotr Zaremba przetłumaczył w tym przykładzie, z którego korzystam dzisiaj. Więc Barnaba, właśnie, on nawet nie był miejscowy. A jednak tak bardzo włączył się w życie zboru w Jerozolimie, że stał się znany z tego, jak wielką zachętą i pociechą potrafił być dla pozostałych, nawet dla apostołów. To oni go tak nazywali. Był człowiekiem, który czuł się odpowiedzialny za swój zbór i za wszystkich jego członków. Możemy różnie oceniać wyprzedawanie majątków na rzecz zboru, ale pytanie, czy potrafilibyśmy pójść w ich ślady, gdyby sytuacja tego wymagała? Czy gdyby było to jedyne sensowne rozwiązanie, byłbym gotów zamienić swoje mieszkanie na mniejsze, na przykład, żeby pomóc potrzebującemu? Albo pytanie, czy byłbym w stanie oddać swój komputer, albo zrezygnować ze swojego hobby, żeby nakarmić głodnego. To wcale nie jest oczywiste. Barnaba wiedział, że zbór to nie jest coś, do czego się przychodzi raz w tygodniu. Wiedział, że zbór to jest coś, czym się jest i za co trzeba wziąć odpowiedzialność. Więc jeżeli należysz do tego zboru czy jakiegokolwiek innego zboru, to odpowiadasz za ten zbór przed Bogiem. Odpowiadasz za duchową kondycję tego zboru, w takim zakresie, w jakim masz możliwość działania w tej kwestii? Odpowiadasz za relacje w tym zborze? Odpowiadasz za reputację tego zboru? Za to, co ty mówisz na zewnątrz o zborze, do ludzi spoza zboru? I za to, co inni mówią przy tobie o tym zborze? Odpowiadasz za ewangelizację, za to, w jaki sposób wspólnie realizujemy posłannictwo Chrystusa. I nawet odpowiadasz za nasze potrzeby materialne w tym zakresie, w jakim masz możliwość działania. I masz realny wpływ na swoją społeczność. A Bóg wzywa cię do tego, żebyś korzystał z tego albo korzystała z tego w dobry sposób. Więc nie czas na uciekanie, nie czas na zajmowanie się wszystkim, tylko nie zborem. Czas, żeby wziąć odpowiedzialność za swój zbór i trzymać się tego. Więc członek zboru to ktoś, kto przynależy do zboru, ktoś, kto odpowiada za zbór i po trzecie, ktoś, kto odpowiada przed zborem. I tutaj przeczytam dłuższy fragment, więc proszę, żebyście spojrzeli wszyscy w wasze Biblię. To są Dzieje, 5 rozdział, wersety od 1 do 11. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi. Ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały kościół oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli. Więc mamy kolejną kontrowersyjną historię. Ananiasz i Safira sprzedają swoje pole i zanoszą pieniądze do zboru. Czy to źle, że chcieli wesprzeć w ten sposób zbór?
Bardzo dobrze.
No, bardzo dobrze. Tak samo jak Barnaba. Troszczyli się o zbór w jakiś sposób. Jak myślicie, dlaczego zdecydowali się to zrobić? Słucham? No, mogli się troszczyć.
Wypadało.
Może tak wypadało. Może chcieli być nazywani małżeństwem zachęty albo pocieszenia, tak jak Barnaba. Ciężko powiedzieć. Różne rzeczy mogły ich motywować do tego. Nie wiemy. Ale wiemy, że to zrobili. Więc sprzedają pole, żeby zasilić zbór, ale postanawiają zachować część pieniędzy dla siebie. Co jest złego w tym, że chcieli zostawić część pieniędzy dla siebie?
Nic, ale przyszli i powiedzieli, że za tyle sprzedali, że to jest wszystko, co uzyskali.
Dokładnie.
Skłamali po prostu.
Dokładnie, więc to nie jest problemem to, że chcieli zostawić sobie część swoich pieniędzy za swoje pole. Problemem jest to, że przyszli i skłamali i powiedzieli, że tyle dostaliśmy za nasze pole, oddajemy to wszystko na zbór. Więc Ananiasz stanął przed całym zborem, przed apostołami i uroczyście skłamał. To są pieniądze, które dostaliśmy za sprzedaż pola. Weźcie je, nie zależy nam na nich. Jakoś sobie poradzimy. Mógł różne rzeczy powiedzieć, ale w odpowiedzi Piotr oskarżył go o kłamstwo, a Bóg odebrał mu życie. I potem to samo stało się z żoną Ananiasza. Chociaż miała jeszcze przez chwilę okazję, żeby wyznać prawdę, nie zrobiła tego. To jest straszne. Ktoś skłamał w zborze i przypłacił to życiem. Wyobraź sobie, że ktoś tutaj skłamał. Na przykład pytamy, dlaczego nie byłeś w piątek na grupce? No, nie byłem, bo dzieliłem się Ewangelią ze swoją mamą. I pada trupem. No, To nam się w głowie nie mieści. To jest strasznie abstrakcyjne dla nas. Ktoś by mógł powiedzieć, Panie Boże, no skłamał, ale czy nie przesadzasz? No, ale Bóg nie przesadza. Grzech to jest poważna sprawa i grzech przeciwko Kościołowi to jest poważna sprawa. Bóg jest święty i Jego Kościół jest święty. I Bóg nie chce, żebyśmy naśmiewali się z Jego Kościoła, nie chce, żebyśmy nie wiem, szemrali przeciwko Jego Kościołowi, nie chce, żebyśmy okłamywali Jego Kościół, bo to jest dla Niego bardzo ważne. I ta historia doskonale to ilustruje. Wniosek jest taki: nie zadzieraj z Bogiem i nie zadzieraj z Jego Kościołem, bo to może się dla Ciebie źle skończyć. Jak łatwo przychodzi nam dzisiaj trywializowanie Boga. Traktujemy Go często bardziej jak kumpla niż jak Pana. Opowiadamy dowcipy z Bogiem w roli głównej. Nie traktujemy poważnie naszych grzechów ani Jego przykazań. Jak często to wszystko nam się zdarza. Tymczasem Bóg jest święty i potężny. Jeszcze łatwiej przychodzi nam trywializowanie zboru, bo to jest przecież tylko grupa ludzi, z których każdy ma jakieś swoje wady. Nie trzeba ich traktować poważnie. Dlaczego? Mogę się z nich pośmiać, mogę ich poobgadywać, ale na pewno nie pozwolę im niczego od siebie wymagać. To jest trywializowanie zboru. Niech sobie nie myślą, że mają coś do powiedzenia odnośnie mojego życia. No właśnie mają. Ponieważ to nie jest zwykła grupa ludzi. To uświęcona przez Boga społeczność, która reprezentuje Chrystusa przed światem. Więc odpowiadasz przed zborem. Odpowiadasz za swoje słowa, odpowiadasz za swoje czyny, odpowiadasz za swoje zaangażowanie albo za jego brak, odpowiadasz za swoją postawę, która może być albo zachętą i zbudowaniem, albo zgorszeniem. Kiedy grzeszysz, to zbór ma prawo i obowiązek nazwać twój grzech grzechem, tak jak zrobił to Piotr w tym wypadku. A jeżeli to nie zadziała, Bóg ma prawo i obowiązek wykluczyć cię ze swojego grona i potraktować cię jak poganina, którego pierwszą potrzebą nie jest dobre chrześcijańskie życie, ale osobiste poznanie Chrystusa i Jego miłości przez Jego Ewangelię. Więc członek zboru to ktoś, kto przynależy do zboru, odpowiada za zbór i odpowiada przed zborem. To była pierwsza część. Ale teraz zastanówmy się, co to znaczy być dobrym członkiem zboru. I tutaj mam też kilka odpowiedzi na to pytanie. Więc po pierwsze, dobry członek zboru to ktoś, kto panuje nad grzechem. Tu będziemy trochę skakać po Biblii, ale myślę, że warto. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, wersety 1-4. Drogie dzieci, pisze o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Więc to prawda, że grzeszymy, i to prawda, że w Chrystusie mamy odpuszczenie grzechów. Ale to nie znaczy, że możemy traktować grzech obojętnie. Grzech nie jest opcją dla chrześcijanina. Grzech jest naszym śmiertelnym wrogiem. Mamy się go wystrzegać ze wszystkich sił. To nie grzech ma panować nad nami, ale my nad grzechem. Więc jeżeli twierdzisz, że znasz Chrystusa, ale nie żyjesz w posłuszeństwie Mu, Twoje życie jest zaprzeczeniem Jego nauki, to znaczy, że oszukujesz i siebie, i innych. Nie po to Chrystus umarł za mnie, żebym dalej żył tak, jak gdyby nigdy to się nie stało. I dla zboru to, jak żyjesz, ma bardzo ważne znaczenie. Ponieważ twój przykład może albo budować zbór, albo zbór niszczyć. Więc po pierwsze, dobry członek zboru to ktoś, kto panuje nad grzechem. Po drugie, dobry członek zboru to ktoś, kto jest obecny. Tutaj otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 24-25. Autor listu pisze tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej, im bardziej widać, że zbliża się ten dzień. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Jesteś potrzebny w zborze. Nawet jeżeli nie masz żadnej, w cudzysłowie, służby, to twoją służbą jest pobudzanie pozostałych do miłości i do dobrych uczynków. Możesz zbór budować, będąc wśród zboru, a możesz zbór burzyć. Twoja obecność jest bardzo ważna. W związku z tym nie opuszczaj spotkań. Nie opuszczaj nabożeństw, ani nie traktuj ich jako czegoś, co dzieje się wyłącznie między pierwszym a ostatnim przeczytanym fragmentem Biblii. Bo najważniejsze interakcje między nami zachodzą tak naprawdę przed i po nabożeństwie. Więc warto wykorzystać ten czas, żeby te nasze relacje wzmacniać. Więc nie daj się obrabować tego czasu przed i po, ani nie obrabuj innych z twojej obecności. Jesteś częścią Kościoła i jako część tego Kościoła jesteś potrzebny. Uczestnicz w życiu Kościoła też poza niedzielą. Mamy grupy biblijne, różne spotkania, wydarzenia. Warto być na nich, nawet jeżeli wydaje ci się, że nic szczególnego z nich nie wyniesiesz. Może ten koncert to nie jest twój klimat. Może już wiesz wszystko o tej księdze, która jest studiowana na grupie biblijnej. Ale sama twoja obecność jest błogosławieństwem dla ludzi, którzy tam są. I błogosławieństwem dla ciebie, bo możesz budować relacje z twoim zborem. Budujmy między sobą prawdziwe relacje. Bądźmy obecni w zborze. Bądźmy obecni w życiu ludzi z naszego zboru. Więc to po drugie. Dobry członek zboru to ktoś, kto jest obecny. Po trzecie, dobry członek zboru to jest ktoś, kto angażuje się w służbę zboru. 1 Koryntian, 12 rozdział, wersety 12-16. Rzecz ma się tak jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy włączeni przez chrzest w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Widzimy w tym fragmencie jedną ważną rzecz. Taką rzecz, że jesteśmy różni. Mamy różne dary, talenty, różne cechy charakteru, różne doświadczenia. Nadajemy się do różnych rzeczy. I do różnych rzeczy w ramach swojego Kościoła Bóg nas powołuje. Każdego z osobna i wszystkich razem. Więc Bóg powołał nas, żebyśmy razem tworzyli ten zbór. A skoro tak, to dla każdego z nas jest tutaj miejsce. I każdy z nas ma możliwość zaangażowania się w to, co robimy. Kilka sposobów, tylko kilka, z tak naprawdę nieskończonej prawie że liczby możliwości. Jak można angażować się w służbę w zborze, w naszym zborze. Można zaangażować się w przygotowanie sali przed nabożeństwem albo sprzątanie po nabożeństwie. Można powiedzieć świadectwo albo świadectwo tego, jak Bóg ostatnio działa w twoim życiu, albo może świadectwo, w jaki sposób się nawróciłeś. Bo nie wszyscy, nawet jak tu jesteśmy, prawdopodobnie słyszeli to świadectwo. A dla wielu osób mogłoby być ono zbudowaniem. Więc dlaczego nie? Można zrobić ciasto. Dzisiaj Konrad zrobił ciasto. Wielki szacun. Można zorganizować agapę. Można się modlić o zbór, nawet jeśli tego nie widać. Ale to jest bardzo ważne. Ktoś chciałby na przykład przejąć prowadzenie finansów w naszym zborze. Też bardzo chętnie się podzielę tym obowiązkiem. A może ktoś chciałby reklamować wydarzenia, albo czy w ogóle, czy po prostu w internecie. Może ktoś chciałby zapraszać do siebie ludzi i odwiedzać ich. To jest wielkie zbudowanie, takie, to ostatnio nazwaliśmy służba obiadowa. Można robić kartki, wysyłać SMS-y. Naprawdę każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. To były takie rzeczy, starałem się wymienić, w które prawie że praktycznie każdy mógłby się zaangażować. Możesz też po prostu zastanowić się, Do czego specyficznego Bóg Cię powołuje w naszym zborze? I jak moglibyśmy Ci pomóc w realizacji tego powołania? Bo najlepsze często służby właśnie wychodzą z tego, że ktoś przyszedł i powiedział: mam taki pomysł, zróbmy to i to. I to jest naprawdę świetne. Więc dobry członek zboru to ktoś, kto angażuje się w służbę zboru. Dalej, dobry członek zboru to ktoś, kto ewangelizuje. Przedostatnie. Kolosan, 4 rozdział, wersety 5-6. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze. Dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. Mamy wykorzystywać każdą okazję, żeby pokazać ludziom Chrystusa. Nasz czas na ziemi jest krótki, on przeminie i nie będziemy mieli już drugiej okazji, żeby głosić komuś Ewangelię. Albo wykorzystasz ten czas, albo go zmarnujesz. Wiecie, co sprawia mi jedną z największych radości, jak tutaj jestem? Kiedy widzę albo słyszę o tym, jak wskazujecie innym Chrystusa, jak mówicie im o Bogu, jak staracie się powiedzieć im Ewangelię, jak próbujecie przyprowadzić kogoś na grupę, do zboru, na jakiś wyjazd zborowy. Jest naprawdę wielką zachętą. I to jest właśnie coś, co mamy robić. Nie znamy jako Kościół lepszego sposobu na ewangelizację niż po prostu przez bliskie, osobiste relacje. Możemy robić dużo fajnych rzeczy, koncertów, ulotek, jakieś rzeczy w internecie, ale widzimy w praktyce, że to, czego najczęściej Bóg używa, żeby kogoś przyprowadzić do Kościoła, to właśnie znajomość z innym chrześcijaninem. Wykorzystujmy to. Więc dobry członek zboru to ktoś, kto ewangelizuje. I ostatnie, dobry członek zboru to ktoś, kto trwa w modlitwie. 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, wersety 1-2. W końcu, bracia, módlcie się za nami, aby słowo Pana szerzyło się i było cenione, podobnie jak u was. Módlcie się też, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, ponieważ wiara nie jest rzeczą wszystkich. Więc jeżeli apostoł Paweł potrzebował modlitwy, to nasz zbór też jej potrzebuje. Czasami dzisiaj to jest wręcz zapomniana służba. Dla ludzi naturalnie bardziej liczy się to, co widać, niż to, czemu możesz się oddać w domowym zaciszu. Ale faktem jest, że bez modlitwy nie zdziałamy zbyt wiele. Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa we wszystkim, co robimy. Naszym, jako ludzi, jako grzesznych ludzi, naturalnym stanem jest destrukcja. Jeżeli Bóg nam nie pomoże, to będziemy niszczyć wszystko, czego się dotkniemy. Więc potrzebujemy Boga. Poza tym sami nie przemienimy ludzkich serc. Możemy zrobić wiele rzeczy, ale jak Bóg nie oświeci człowieka, to on do Boga nie przyjdzie. Widzimy to bardzo wyraźnie w Biblii. Więc bez Bożego błogosławieństwa wszystko na nic. A bez modlitwy ciężko jest mi sobie wyobrazić, albo ciężko jest mi coś robić z nadzieją, że Bóg będzie to błogosławił. Dobry członek zboru to jest ktoś, kto trwa w modlitwie o zbór, o ludzi dookoła zboru, po prostu o wszystko. Jak Paweł napisał w innym miejscu, nieustannie się modlicie. Więc podsumowując, członek zboru to ktoś, kto przynależy do zboru, odpowiada za zbór, odpowiada przed zborem. A dobry członek zboru to ktoś, kto panuje nad grzechem, jest obecny, angażuje się w służbę zboru, ewangelizuje i trwa w modlitwie. Pomodlę się. Panie Boże, bardzo dziękuję Ci za wszystko, czego możemy się uczyć z Twojego słowa o byciu członkami zboru. Proszę Cię, żebyś pokazywał nam, Panie, te dziedziny, które powinniśmy wzmocnić w naszym zaangażowaniu w Kościele, czy w naszym chrześcijańskim życiu po prostu. Pokazuj nam, Panie, jak możemy się angażować w spór, jak możemy być dla niego zachętą i zbudowaniem, jak możemy umacniać nasze relacje z poszczególnymi ludźmi z naszego zboru. Proszę Cię, żebyś nas prowadził, proszę Cię, żebyś błogosławił naszą społeczność i używał jej, żeby zmieniać to, jak wygląda to miasto, jak wygląda życie ludzi, którzy się znajdują dookoła nas. Niech Tobie będzie chwała. Amen.